Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że mógł Wam służyć słowem. Mamy piękny wieczór. Alleluja, tak. Bracia i siostry, otwórzmy nasze Pismo Święte, Ewangelia Marka, rozdział 6. Okej, zaraz będziemy mieli też tutaj wyświetlone. A my sobie przeczytamy Ewangelia Marka, rozdział 6. Czytamy od 17 wersetu do 28. Dzisiaj dużo nie będziemy czytać. Rozdział 6, 1076. To możecie znaleźć w swoich Bibliach. Od 17 wersetu do 28. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazy i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go. A słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysięg jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał mi na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał jej dziewczęciu, a dziewczę dał jej swojej matce. Na tym zakończymy nasze czytanie. W pewnym momencie o Panu Jezusie zaczęto mówić bardzo dużo i bardzo głośno. Pan Jezus stał się bardzo sławną osobą. I ludzie zaczęli się zastanawiać, kim On jest. Jedni mówili, że jest prorokiem, inni mówili, że jest Eliaszem. A Herod też miał swoją teorię. On uważał Jezusa za wcielenie Jana Chrzciciela. I tak jak czytaliśmy, Herod wiedział, że Jan był mężem sprawiedliwym i lubił go słuchać. Nawet mimo, że czasami czuł się zakłopotany tym, co on mówił. Bo to jego dosyć mocno dotykało. Często jest tak, że jak żyjemy w grzechu, albo jak grzeszymy w jakimś obszarze, jak ktoś zaczyna nam mówić dobre rzeczy, tkwiąc w grzechu, nie do końca chcemy to przyjmować. Dlaczego? Dlatego, że wtedy sumienie. I duch, który jest w środku nas, i Duch Święty, dobijając się do nas, zakłóca to, co jest złe w naszym wnętrzu. I to samo było u Heroda. Odzywało się jego sumienie. Wiedział, że jest mężem sprawiedliwym. Dlatego też nie chciał go zabić. Wiedział, że żył w grzechu. Słyszał to od Jana wielokrotnie. Nie tylko on, jego żona również, Herodiada. Żona, która była wcześniej żoną jego brata. Heroda Filipa. Herodiada już tak nie podchodziła do Jana Chrzciciela, jak podchodził Herod. Herodiada chciała go zgładzić i szukała tylko sposobu. Wiedziała, że normalną drogą nic nie osiągnie, że Herod nie zgodzi się na zabicie Jana Chrzciciela. Czekała na podstęp i się doczekała. Tak jak czytaliśmy, urodziny Herod wyprawił przyjęcie. Możemy śmiało założyć, że było też sporo alkoholu, sporo wina na tym przyjęciu. I w pewnym momencie Herod, urzeczony tańcem córki Herodiady, ale nie jego córki, jego pasierbicy, obiecał jej wszystko. Pod wpływem impulsu Herod obiecał jej nawet pół królestwa. To, co ona w tym momencie sobie zażyczy, to dostanie. Córka Herodiady po konsultacji z matką, tak jak czytaliśmy, zażyczyła sobie głowę Jana Chrzciciela. I Herod, co Herodowi się bardzo nie spodobało, ale patrząc na innych, musiał dokonać tego, co obiecał i tego dokonał. To, co obiecał, nie było przemyślane. Zadziałał pod wpływem impulsu. Powiedział coś, obiecał coś, czego później żałował. Zachował się bardzo nieroztropnie, nierozsądnie. Roztropność. Kto to jest człowiek roztropny? Słownik języka polskiego tłumaczy tak. Roztropny, działający z namysłem i z rozwagą. Tak jak czytaliśmy, zabrakło tego Herodowi. Nie było ni namysłu, nie było rozwagi. Człowiek roztropny, zanim podejmie decyzję, rozważy wszelkie za i przeciw. Przemyśli ją dokładnie, przewidując konsekwencje swoich decyzji. Herod tego nie zrobił. Osoba impulsowa niestety tego nie robi. A co Słowo Boże mówi? Czy Bóg preferuje osoby, które są bardziej impulsowe? Czy bardziej, bardziej rozważne? Na pewno wiecie, że rozważne. Ale żeby was w tym utwierdzić, to zacytuję kilka fragmentów. Piąte Mojżeszowa. Postarajcie się, pierwszy rozdział, 13 werset. Postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. Czyli Bóg mówi o roztropności. Mąż powinien być roztropny. Ten, który przewodzi, powinien być roztropny. Nie impulsowy, roztropny. Przypowieści. 8.5. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. 9.6. Porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. 10.13. Na wargach roztropnego znajduje się mądrość, lecz rózga spada na plecy nierozumnego. 10.19. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Zabrakło tego Herodowi. 13.16. Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. Korona mędrców jest roztropność, lecz więcej głupców głupota. Przypowieści 14.24. Daniela 11.33. A roztropni wśród ludu doprowadzają wielu do właściwego poznania. Jak widać, Bóg jednak woli, abyśmy rozważnie podchodzili do naszego życia. Abyśmy w życiu naszym byli rozważni, roztropni, żebyśmy jednak zastanawiali się nad tym, co mówimy, co postępujemy, jakie decyzje podejmujemy. Człowiek rozważny kilka razy przemyśli to, co ma zrobić. Przewidując skutki decyzji, minimalizuje potknięcia. Decyzje nieprzemyślane niosą za sobą duży margines błędu. A brak analizy, szerszego spojrzenia może powodować pojawianie się niewłaściwych decyzji. A często te niewłaściwe decyzje mogą mieć tragiczne skutki. I to możemy o tych skutkach możemy też przeczytać w Słowie Bożym. Jest wiele przykładów nierozważnych, impulsowych decyzji. Przykład pierwszy. Znacie Symeona i Lewiego? Znacie. Znacie. Dokładnie znacie. Symeon i Lewi. Symeon i Lewi w pewnym momencie postanowili ukarać gwałcicieli ich siostry. Pomimo, że ich ojciec zawarł pokój z Hamorem i Sachamem, pomimo, że siostra chciała poślubić Sachema, nie odpuścili mu ale doprowadzili do wybicia tak naprawdę zarówno króla, syna, jak i innych członków tamtejszego plemienia. 1 Samuela 25:3. Przeczytamy o kolejnym przykładzie. Mąż ten nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Nabal i Abigail. Słynna historia. O człowieku, który nie chciał pomóc Dawidowi, który nie chciał przepuścić Dawida przez swoje terytorium, który odmówiwszy, nie zastanawiając się nad skutkami swojej decyzji, o mało co nie stracił z tego powodu głowy. Nie tylko on, ale cały jego dom i cały jego przybytek i dobytek. Jak tylko się Abigail o tym dowiedziała, wiedziała, jak należy się zachować. Wiedziała, jakie skutki mogą nieść głupota jej męża. Naprawiła ten błąd. I w taki sposób, że Dawid o niej powiedział tak. 25:33, też pierwsza księga Samuela. Błogosławiona i błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałeś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Abigail wiedziała, jak się zachować. W momencie, kiedy usłyszała całą historię, przeanalizowała, co należy zrobić w tej sytuacji. Liczyła się z konsekwencjami, że Dawid może nie chcieć im wybaczyć, ale spróbowała. Nabal co zrobił? Od razu odmówił. Nie zastanawiając się, od razu odmówił. Jozue, mąż mądry, mąż pobożny, słuchający Boga, ale mąż, który też zaliczył wpadkę. Mąż, który też dał się zwieść, udzielając szybko odpowiedzi. A co się stało? Otóż pewnego dnia przyszli do niego Gibeonici, którzy tak naprawdę mieszkali niedaleko ziemi, znaczy mieszkali w tej ziemi, którą Bóg obiecał Izraelitom. A wszyscy ci, którzy nie byli Izraelitami, mieli zostać usunięci. To był rozkaz Boga. Bóg kazał oczyścić tą ziemię z innych ludów i przygotować się Izraelowi. Gibeończycy, widząc, co się dzieje, widząc, jak warownia po warowni, miasto po mieście upadały, widząc, że ludzie, którzy mieszkali w tych miastach, po prostu ginęli, widząc potęgę Boga i Jego błogosławieństwo, użyli fortelu. Pomimo, że mieszkali praktycznie na tych ziemiach, przebrali się tak, jakby wyglądali, że przeszli daleką podróż. Mieli nawet przedmioty typu łągwie, to się nazywa? Łągwie na wodę, czy... No, w każdym razie pojemniki na wodę, które wyglądały jakby były... które wyglądały na zniszczone po długiej podróży. I też chleb suchy. Oni ten suchy chleb zabrali z domu. I przyszli do Jozuego i im powiedzieli, że chcą z nim zawrzeć przymierze, bo przyszli z daleka. Jozue zazwyczaj miał w zwyczaju, pytać się Pana. Tym razem nie zapytał. Od razu podjął decyzję. Zobaczył, że oni są tacy. I wygląda na to, że mówią prawdę. Wygląda na to, że oni faktycznie przyszli z daleka. Od razu podjął decyzję i przysiągł im, że ich nie wygoni. A później się okazało, że oni są tak naprawdę bliskimi sąsiadami. I oni byli następni w kolejce do usunięcia. Z jednej strony miał żal do nich, że ich oszukał, że oni go oszukali. Ale z drugiej strony wystarczyło się zapytać Pana. I Pan by powiedział. Wystarczyło zastanowić się. I to jest w Słowie Bożym. A zobaczmy w życiu. W naszym życiu. jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy podejmujemy impulsownie decyzję. Nie wiem, czy słyszeliście o tym ostatnim wypadku na Słowacji, co się stało. Co Polacy ścigali się i w wyniku wyścigu zginęła jedna osoba. Ojciec szóstki dzieci, czempionki. Impuls. Impuls. A mało takich sytuacji jest na drodze? Ja go wyprzedzę. Impuls. Zdążę. Impuls. Skoki do wody. Ile razy to słyszeliśmy? Że postanowili wskoczyć do wody. A później wózek inwalidzki. Ile razy słyszeliśmy sytuację, gdzie ktoś próbował przebiec przez drogę. A znów zdążę. Impuls. Jeszcze jest daleko. Nie zastanawiając się nad swoim zachowaniem. Konsekwencje takich decyzji, braku roztropności, braku przewidywania na pewno mogą być tragiczne. Nieprzemyślane działania i decyzje wprowadzają chaos w najbliższym otoczeniu. Pojawia się dezorganizacja, co nie jest Bożą drogą. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem porządku. Bóg nie jest Bogiem chaosu. Bogiem chaosu jest... No, Bogiem. Królem chaosu, może nie Bogiem, Bożkiem. O. Królem chaosu jest szatan. A Bóg nie jest Bogiem chaosu. Jest Bogiem porządku. Dlatego też nieprzemyślane działania. To nie jest dobra sprawa. Chaos nie jest Bożą drogą. Wyobraźmy sobie funkcjonowanie nabożeństwa. Wyobraźmy sobie nasze nabożeństwo. Mamy ustawiony jakiś tam porządek. A co by było, gdyby brat Krzysztof, ten brat, siostra Estera nie wprowadzili pewnego porządku, tylko przychodziliby na nabożeństwo, mieliby w głowie jakieś tam piosenki albo w trakcie by jeszcze zmieniali repertuar piosenek. Jak by wyglądało nasze uwielbianie? No, słabe. Jak by wyglądało nabożeństwo, gdyby pastor co chwilę zmieniał układ a może zróbmy tak, a może zróbmy to, a może wyjdźmy, a może wróćmy, a może pomódlmy się teraz, a może kilka, trochę słowa, może trochę teraz pieśni. Jak by wyglądało wtedy nabożeństwo? Słabo. Czy dałoby się skupić na modlitwie, na słowie? Byłoby bardzo słabo. No, a Paweł w swoich listach też pisał o porządku. Nawet pisał jasno, o porządku podczas nabożeństw. Ale porządek to się odnosi wszędzie. Do porządku w naszym życiu, w naszym funkcjonowaniu, w naszych decyzjach, w naszym myśleniu. Nie jest łatwo. Ja wam to mówię, jako bałaganiarz, że nie jest łatwo z tym porządkiem. Ale trzeba się starać. Nie ma mojej żony, więc mogę powiedzieć, że się staram. Nie zaprzeczy. Staram się. Ale nie jest łatwo. Impulsywne działanie jest też pod wpływem środków odurzających. Te środki to są chemiczne, bądź też naturalne, to tak nazywam. Chemiczne, czyli alkohol, narkotyki. I znowu podam przykład życiowy, który też wielokrotnie słyszeliście. Jak to koledzy się pobili albo zadźgali podczas debaty przy stoliku, przy okrągłym stole z różnymi środkami. Nieraz w gazecie możemy czytać, nawet w naszych lokalnych gazetach o bójce, o zadźganiu. Nie wiadomo skąd nagle wyciągnął nóż i będąc pod wpływem alkoholu, będąc pod wpływem narkotyków. Ostatnio moja koleżanka opowiedziała mi historię. Sama się bała. Widziała, że idzie jakiś mężczyzna, lekko się trzęsie, podchodzi, łup, głową w ścianę i poszedł dalej. Impuls. Niektóre impulsy są... No. Z betonu. A mamy też środki naturalne, odurzające. czyli nasze emocje. Coś, co przesłania racjonalne myślenie. Emocje, wiele impulsywnych działań, które powstają właśnie w ich wyniku. Emocje bardzo intensywnie działają na nasz organizm. Wszystkie emocje. I te złe, złość, gniew, zazdrość. I te dobre, miłość, radość, szczęście. Emocje przesłaniają zdrowy rozsądek. Emocje są też takim bodźcem do nieprzemyślanych decyzji. Nawet te pozytywne. Ile decyzji o małżeństwie było nieprzemyślanych? Bo zadziałały emocje. Ile problemów w domu, w małżeństwach te emocje też powodowały. I te niezdrowe, typu zazdrość. I to też na pewno, bracia i siostry, słyszeliście albo czytaliście, że on ją zabił, ona ją zabiła zazdrości, w afekcie. On jej krzywdę zrobił zazdrości. I to ładnie się tłumaczy, w afekcie. Co zrobił Kain? Zazdrościu zabił brata. Tylko dlatego, że jego ofiara nie została przyjęta, a ofiara brata została przyjęta. Impuls wywołany emocjami i brak rozsądku, bo nikt nie myśli, jakie są później konsekwencje. Nikt nie myśli, jakie są konsekwencje złego małżeństwa, jakie są konsekwencje sytuacji, pewnych sytuacji w małżeństwie. Nikt nie myśli, Kain też nie myślał, jakie będą konsekwencje jego czynu. Nie spodziewał się tego. A tutaj przy emocjach trzeba też pamiętać, że mamy coś takiego jak rozum, który w jakiś tam sposób ma wyrównywać ten poziom odpowiednich, ma w jakiś tam sposób tonować te emocje. I ten rozum ma nam pomagać dostrzegać to, co powinno być, dostrzegać konsekwencje naszych działań. Jak można stać się roztropnym? Efezjan 1:7, 1:8. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Tak jak czytamy, tak jak wszystko dostajemy od Boga. I możemy dostać każdą cechę, każdą umiejętność. Wszystko dostajemy od Boga. Ale niektóre cechy się dopiero kształtują. Zwróćmy uwagę, porównajmy dziecko. Małe dziecko, które idzie z rodzicem. Idzie przy ulicy. Wyrywa się, biegnie na ulicę, wpada pod samochód. Ono jeszcze nie wie, ono jeszcze nie rozumie. Jeszcze nie rozumie tego, że taka sytuacja, że takie działanie może być niebezpieczne dla niego. Ale wyobraźmy sobie 20 lat później tą samą osobę. Ona się już nie wyrwie, ona nie wbiegnie pod samochód na ulicę. Dlaczego? Bo będzie wiedziało, jakie będą konsekwencje. Jakie mogą go czekać konsekwencje takiego zachowania. Roztropność przychodzi z wiekiem, ale ona musi być kształtowana przez całe życie. Bo idzie w parze z mądrością. A do czego jest nam potrzebna mądrość? Do zrozumienia bojaźni Pana. Do poznania Boga. Do tego, żeby Bóg zaczął działać w naszym życiu. Żebyśmy zaczęli poznawać, co to jest sprawiedliwość. Jakim wspaniałym jest i jak należy żyć. Do ochrony przed grzechem. Ale tak samo jak mądrość jest i mądrość od Boga też jest mądrość ludzka. Niektórzy mędrcy chwalą się, że są tacy mądrzy, ale mają tylko tą mądrość ludzką, tą niższą, ziemską. A jest też roztropność ludzka. Zwróćmy uwagę na, w Starym Testamencie na faryzeuszy. Czy oni nie byli roztropni, czy oni nie byli rozsądni? Czy oni zachowali się impulsywnie? Nie! Teoretycznie nie. Ale w Koryntian możemy przeczytać tak. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Czyli co? Zaprzeczenie tego, co czytaliśmy na początku. Bóg jednak odrzuca roztropnych. Absolutnie. Bóg odrzuca tych mądrych i tych roztropnych, którzy nie są Jego. Którzy może i mają mądrość życiową i ona wykształciła jakąś roztropność życiową. Ten życiowy rozsądek. Ale to nie jest Boży rozsądek. I co z tego, że faryzeusze byli mądrzy? Co z tego, że oni potrafili? Że oni nie podejmowali od razu decyzji, tylko potrafili przemyśleć wzdłuż i wszerz czasami. Co im to dało? Jeżeli nie mieli Boga w sercu, jeżeli nie mieli prawdziwego Boga, co im to dało? I to samo będzie z osobami. Tutaj, w naszych czasach, w naszym mieście, uściepnesz. Będą mądrzy, staną się głupi, będą roztropni. Ale dla Boga, jeżeli nie będziemy mieli Jezusa w naszych sercach. Roztropność musi być nacechowana Bożymi pierwiastkami. Nie może być ludzka. Bóg chce, abyśmy byli roztropni w naszych działaniach. Abyśmy nie podejmowali pochopnych decyzji. Żebyśmy się zawsze zastanawiali, jak należy reagować na wytworzone sytuacje. Ale są sytuacje, gdzie Bóg nam wysyła impuls, na który będziemy musieli szybko zareagować. Ale jeżeli ktoś jest wtedy blisko Boga, to decyzję, którą podejmie, to będzie decyzja od samego Boga. I ten impuls będzie dobrym impulsem. To są wyjątkowe sytuacje. To nie jest reguła. Bo czasami jest tak, że niektórzy regularnie żyją z dnia na dzień pod wpływem impulsu. Nie myślą nad tym, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Nie myślą. Zrobimy tak, jak nie, to będzie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Nie zastanawiają się nad swoim życiem, nie zastanawiają się nad konsekwencjami. A to nie jest, Boże, żadna droga. To nie jest to, co chciałby, żebyśmy robili. To, co chciałby Bóg, abyśmy to nie jest tak, jakby chciał Bóg, żebyśmy funkcjonowali. My mamy być roztropni. My mamy być ci, co działają z namysłem i z rozwagą. Jest przypowieść o pannach. Znamy ją doskonale. W niektórych tłumaczeniach jest panny nazywane są roztropne. Część pannien nazywanych jest głupimi, a część roztropnymi. U nas, w naszych tłumaczeniach są to mądre panie. Ale jak wspomniałem, mądrość idzie w parze z roztropnością. Gdzie Pan Jezus jasno wskazuje, że tylko roztropny się z Nim spotka. Bo nieroztropny go nazywa głupim. A on z głupim nie chce przebywać. I to chciałbym, bracia, siostry, przekazać. Amen.